pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia zawsze w sobotę. Janusz Życzkiewski, kłaniam się w studio przy mikrofonach. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, reprezentujący Koalicję Europejską. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, Zielona Góra.
Miasto Zielona Góra i prezydenta reprezentuje wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czekamy jeszcze na Bożenę Runowicz, która zapowiadała udział w audycji i za chwilę w studio się pojawi. Rozpoczniemy od tematu miejskiego, choć przed nami także tematy krajowe i europejskie w związku z zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. A zacznijmy od takiego pytania do wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka. Po co miastu udziały w spółkach sportowych? W Falubazie, w Stalmecie BC Zielona Góra, bo wiemy, że będzie nadzwyczajna sesja Rady Miasta we wtorek. Radni będą podejmować decyzję o tym, żeby miasto te udziały nabyło, jak rozumiemy. No i ktoś sobie zada pytanie, po co tam samorząd w tym całym układzie. O, weszła właśnie do studia pani prezydent Bożena Runowicz. Dzień dobry, witamy panią radną.
Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie.
I zaczynamy od spółek. Krzysztof Kaliszuk.
Przede wszystkim to jest potrzebna inwestycja dla mieszkańców Zielonej Góry. Oni oczekują tego, aby zespoły koszykówki i Speedwaya, które w ostatnim sezonie nie miały najlepszych wyników, osiągnęły sukces i po rozmowach z władzami, z właścicielami obydwu tych klubów miasto dało się przekonać do tego, że warto wejść kapitałowo w tą spółkę po to, aby te spółki, te kluby wiarygodność swoją poprawiły, po to, żeby przyciągnąć większą ilość inwestorów, większą ilość środków, a za tym powinien pójść wynik. Dzięki temu sportowcy, którzy pracują tam przecież nie za darmo, ale będą mieli pewność, że na pewno na koniec sezonu będą mieli za swoją ciężką pracę.
Powiedział pan osiągnąć sukces, to znaczy tutaj znak równości postawmy, dokapitalizować, bo pieniądze przekładają się na sukces.
Tak, tylko chodzi o to, żeby dzisiaj prezydent rozmawiając z inwestorami mówił nie o tym, że pomóżcie jakiemuś prywatnemu klubowi, tylko pomóżcie miastu, ponieważ miasto też w tym klubie jednym i drugim będzie miało swoje udziały. Oczywiście pakiet mniejszościowy.
Nie będzie miasto decydować. No to ile tam 24%?
Tak, to jest około 24%, jeśli chodzi o klub żużlowy i chyba podobna ilość, jeśli chodzi o koszykówkę. Natomiast tak czy inaczej jest to pakiet mniejszościowy.
No dobrze. I co państwo na to, Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15?
No cóż, jestem mieszkanką Zielonej Góry i widzę to zupełnie inaczej. Ja przed chwilą słyszałam, że to mieszkańcy oczekują takiego rozwiązania. Dla mnie kluby sportowe ewidentnie powinny być niezależnymi jednostkami dotowanymi przez miasto. I mało tego, oczywiście to są nasze perełki, które trzeba wspomagać, wspierać, ale nie wchodzić w udziały. Dlaczego? Dlatego, że mamy też innych sportowców, którzy nie są dotowani. I aż wstyd o tym mówić. Mieliśmy na przykład niedawno Puchar Świata w rock'n'rollu. Miasto nie pomaga. Musieli sobie sami wynająć salę w CRS-ie za 30 tysięcy. Co dalej? Mamy na przykład Lubuski Zespół Pieśni i Tańca, który też, żeby zrobić festiwal, musiał wynająć salę CRS-u za 30 tysięcy. Doszło do obniżenia na 15 tysięcy. Więc jeżeli wspieramy, to wspierajmy wszystkich. A dla mnie to jest ewidentny sposób na wydłużenie kadencji o kolejne 5 lat, czyli będziemy mieć 22 lata. No jest to sposób, faktycznie świetna manipulacja.
Do wyborów jeszcze trochę, ale...
No, ale już myślimy o przyszłości.
Jak rozumiem, tego rodzaju tutaj wątpliwości wyraża. Czesław Fiedorowicz.
No tutaj chodzi o konsekwencje promocji dobrej miasta Zielonej Góry i konsekwencje, czy też ciągłość dotyczącą wieloletniej inwestycji w infrastrukturę sportową i tworzenie wizerunku miasta rozwijającego się dynamicznego. Akurat w żużlu i w koszykówce niewielkie miasto zdobyło kilkakrotnie tytuł Mistrza Polski. Tu jesteśmy rozpoznawalną marką w Polsce. Dzisiaj cały świat walczy i między innymi przez sport, to nie tylko Polska, ale inne kraje, właśnie w tak nowoczesny sposób do tak zorganizowanych sportowych spółek akcyjnych wchodzą, by w sposób czysty, przezroczysty, kontrolowany przez struktury miasta, czy przez prezydenta i Radę Miasta, oceniać, jak te pieniądze służą dobrej promocji Zielonej Góry.
Dobrze, a czy tu nie ma jakiegoś haczyka, jakiegoś ryzyka? Bo ktoś powie, polityka wchodzi do sportu.
No, ale tak jak tą promocję wspierała pani prezydent Bożena Ronowicz, tak wspiera prezydent Janusz Kubicki. Ja wiem o tym, że osobiście pan poseł Jerzy Materna jest w to bardzo zaangażowany i wspieram tu Jurka, bo to jest sprawa ponad polityczna. Jestem głęboko przeświadczony tym, bo no, zajmowałem się trochę sportem w Polsce. Tworzyłem właśnie to prawo dotyczące powstawania sportowych spółek akcyjnych. One właśnie po to powstawały, żeby z pieniędzy publicznych, a więc poziomu miast, w ten najwyższy poziom sportu, który jest pokazywany w Eurosporcie. O tym mogą pomarzyć, o tym może pomarzyć wiele większych od Zielonej Góry miast, by miasto pokazywać. I jestem tutaj też wdzięczny i Radzie Miasta, i władzom miasta, że rzeczywiście te miliony zaangażowane w sport potwierdza taką strukturalną inwestycją, która rzeczywiście daje prawo podnoszenia poziomu, co nie powinno umniejszać wydatków na sport w innych dziedzinach, o których mówiła moja poprzedniczka.
No właśnie, Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pani zagłosuje we wtorek podczas tej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w tej sprawie?
Mój głos będzie spójny z głosem z klubu. Niezależnie co myślę o tym przedsięwzięciu, o tej inwestycji. Natomiast tutaj w wypowiedziach moich poprzedników zakradły się pewne nieprawidłowości, mianowicie ustawa o sporcie nakazała tworzenie zawodowym klubom sportowym doprowadzenia na najwyższym poziomie rozgrywek, tworzenia spółek kapitałowych, bo inaczej nie mogłyby przystąpić do tychże rozgrywek klubowych, ale nie wymuszała jeszcze w pierwszym okresie wykupu akcji poprzez ustawę o gospodarce komunalnej tychże akcji czy udziałów przez samorządy. Stało się to pod wpływem lobby sportowego, które w pewnym okresie dostało się do Sejmu i wymusiło zmiany w ustawie o gospodarce komunalnej. To spowodowało, no ja przyznam się, ta ustawa o sporcie też gwarantowała wierzycielom odpowiednie roszczenia w stosunku do klubów sportowych, ale też jednocześnie gwarantowała prawidłowe rozliczanie klubów sportowych, bo jednak spółka akcyjna no, prowadzi już działalność profesjonalną, także w sensie gospodarczym. Chociaż w przypadku spółek akcyjnych nie jest to wymóg konieczny, prowadzenie działalności gospodarczej. I muszę powiedzieć, że gdyby zostawiono samą ustawę o sporcie w spokoju, bez wpływania na ustawę o gospodarce komunalnej, dzisiaj byśmy nie mieli tego problemu, że wchodzimy w jakieś tam akcje czy udziały spółek prawa handlowego, spółek sportowych. Proszę spojrzeć na spółki sportowe, które najlepsze spółki sportowe, Chelsea, FC Barcelona, które nie śmiałyby w ogóle występować do instytucji publicznych, rządowych czy samorządowych o jakiekolwiek dofinansowanie. Nie ma mowy o tym. Jesteś dobry, to radzisz sobie znakomicie również na tym rynku sportowym. My w tym momencie, to co powiedział pan prezydent tutaj, absolutnie reguły prawne są dozwolone. Wykupu akcji, obrót akcjami spółek sportowych jest jak najbardziej dozwolony, ale mi osobiście brakuje, po pierwsze, bardzo szybkim trybie, sesja nadzwyczajna w tym celu jest zwoływana, a wydaje mi się, że takie decyzje powinny być w spokoju, po przeanalizowaniu sytuacji finansowej tychże spółek podejmowane. To jest raz. czyli zbyt gwałtownie. Ja na przykład nie wiem, jaki jest do dzisiaj kapitał zakładowy obu tych spółek. Owszem, na pewno ten minimalny.
Czyli lepiej byłoby na przykład po zakończeniu sezonu o tym rozmawiać, a nie tuż przed rozpoczęciem,
to znaczy,
gdzie jest
myślę, że cel jest taki przed rozpoczęciem, ponieważ brakuje tam pieniędzy w kasie tychże spółek. Natomiast brakuje mi po prostu czasu na rozeznanie, bo uchwała również jest jeszcze w ustawie o gospodarce komunalnej. Pan Czesław Jedlowicz tutaj mówił, że to wpłynie na promocję gminy i tak dalej, ale tam jest jednoznacznie podany warunek, mianowicie jak to się wiąże z rozwojem gminy.
Boże,
powinno być zrobione studium takie wykonalności, tak jak przy środkach
podjęta decyzja.
Jak to wpłynie i jak to wpływało do
będzie adwocem, ale jeszcze śród pytanie, bo Bożena Ronowicz powiedziała, Manchester United, FC Barcelona, że one nie śmiałyby. Natomiast może to świadczyć o tym, że skoro kluby sięgają po pieniądze publiczne, to znaczy, że rynek w sensie gospodarczym jest za słaby na to, żeby kluby utrzymały się po prostu i sprostały wymaganiom lig, w których funkcjonują. Krzysztof Kaliszuk, no trochę do ogródka.
To jest oczywiste
tutaj, tak?
I wiadomo, czy chociażby przykład Krakowi, czy Korony Kielce pokazuje, że są tam udziały miast. Natomiast wracając do tego pośpiechu, no pani Bożena Ronowicz, jak większość zdecydowana radnych, zagłosowała w grudniu za budżetem, gdzie dokładnie zostało to przedstawione. Pamiętam, jak Adam Urbaniak dopytywał jeszcze o zakup tych akcji. Pytał, czy aby na pewno będzie tak, że po porozumieniu się z klubami będzie sesja Rady Miasta, na której zostanie to przyjęte. I prezydent powiedział właśnie, że po to, żeby tylko się na tym temacie skupić, będzie sesja nadzwyczajna, ale mówił to w grudniu. Dzisiaj mamy marzec, więc 3 miesiące minęło. Jednocześnie prezydent zaprosił przedstawicieli klubów, którzy brali udział w rozmowach z klubami, więc wszystkie informacje, które były potrzebne dla radnych, mogli oni uzyskać. Natomiast to, że jest to sesja nadzwyczajna, to tylko świadczy o tym, że chcemy temu tematowi nadać nadzwyczajną rangę, a nie jako jedna z 30 uchwał, które się podczas sesji w ciągu 2-3 godzin podejmuje.
To nie zmienia faktu, że brak jest informacji o sytuacji finansowej klubów i również w uzasadnieniu uchwały, do podjęcia uchwały, brakuje tego elementu, który jest nakazany ustawą o gospodarce komunalnej, jaki wpływ to wywrze.
To być może to usłyszymy podczas sesji.
No, ale to powinno się znaleźć w uzasadnieniu. To tak. Może być też powodem odrzucenia samej uchwały, bo brak jest tego w uzasadnieniu do uchwały.
To jest ważna decyzja i mniej więcej te argumenty są znane i wydaje mi się, że są tu instrumenty kontrolne. Zwracajmy jednak uwagę na porównywalne państwa z Polską. Zachęcam, choćby województwo lubuskie niedawno z krajem libereckim podpisało porozumienie. Tam mamy dwa pierwszoligowe kluby, Jablonec i Liberec. Trzeba zobaczyć, jak tam miasto wspiera. Otóż w tego rodzaju, tej średniej wielkości państwa, które są jednak troszeczkę opóźnione w rozwoju w stosunku do zachodniej Europy, w zasadzie nie ma tej klasy klubów, które nie uzyskiwałyby wsparcia miast w takim wymiarze, kiedy one osiągają najwyższy poziom. Żużel i koszykówka to są mistrzowie polskie.
Ja tutaj zaznaczam,
bo tutaj padają takie zdania o wsparciu. Absolutnie ani w tej kadencji Rady, ani w poprzednich kadencjach Rady nie było takiej sytuacji, żebyśmy odmówili wsparcia tym klubom sportowym. Ja na najwyższym poziomie dotacje
milionowe, tak jest.
Nie mówiąc już o infrastrukturze dla tych sportów, to jakie pieniądze zostały włożone w stadion żużlowy, czy w salę do gry, do koszykówki, to
wszystko
nie możecie
jasne.
Państwo zarzucić, że
zamykamy
Rada
temat.
Miasta w jakimkolwiek
jeszcze
punkcie
powiedziała
nie.
Ja znowuż widzę konsultacji, bo słyszę tutaj z jednej strony, że się odbyły rozmowy, bardzo fajnie, tylko z drugiej strony szkoda, że nie zaprosiliście na przykład przewodniczących wszystkich klubów.
Właśnie zaprosiliśmy. zaproszeni byli przedstawiciele wszystkich klubów.
Ja przyznam tak, się
z... I Piotr Barczak też uczestniczył w tych rozmowach. Mhm. Natomiast wszyscy trzej szefowie klubów zostali zaproszeni. Były te spotkania. Każdy, kto chciał, mógł wziąć udział.
To oczywiście zmienia postać rzeczy, bo to jakby rzuca nowe światło na ten temat. Aczkolwiek dalej uważam, że kluby powinny być niezależne, ale dotowane przez miasto.
Stawiamy kropkę. Temat ogólnopolski, ale który może dotknąć również zielonogórską oświatę, a więc decyzja Związku Nauczycielstwa Polskiego o akcji strajkowej 8 kwietnia. Odbywają się referenda w szkołach i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, jaka będzie skala tego protestu. Tymi podstawowymi postulatami są jakby znaczące podwyżki 1000 złotych do podstawowego uposażenia nauczycieli, do tego także inne zmiany związane z organizacją oświaty. W sprawie pojawia się wiele wątpliwości. Jedne z nich dotyczą terminu tej akcji strajkowej, wtedy kiedy będą egzaminy, kiedy będzie matura. Z drugiej strony jesteśmy w roku wyborczym. Trzeci temat to to, że wskazuje się na to, że przewodniczący czy prezes Sławomir Broniarz występuje często z politykami opozycji i w związku z tym ten protest może mieć charakter antyrządowego, po prostu w bardzo ważnym roku wyborów. Jak to państwo oceniacie i czy w Zielonej Górze spodziewamy się, że ten protest ZNP może mieć duży wymiar? Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Trudno mi powiedzieć, w jakim zakresie jest przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego tutaj w Zielonej Górze. Nie orientuję się, ja jestem członkiem Solidarności akurat, więc Solidarność cały czas pozostaje w sporze zbiorowym też z rządem w zakresie funkcjonowania właśnie oświaty. I nie sądzę, żeby w tak trudnym momencie dla dzieci, młodzieży, jakim są egzaminy kończące tutaj gimnazjum i szkołę podstawową, czy egzaminy maturalne, aby Solidarność zdecydowała się na podjęcie strajku. Ja jako nauczyciel absolutnie jestem przeciwna wprowadzaniu zakłóceń w tej formule egzaminów jakichkolwiek, bowiem to skutkuje później, proszę wziąć pod uwagę, na dostęp do szkoły wyższego typu, czy uczelni wyższej. Natomiast na pewno jest to w tej chwili też zakrojona akcja polityczna, która ma obniżyć popularność Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi, no a później oczywiście przed wyborami do naszego Sejmu. Ja osobiście jako nauczyciel mogę powiedzieć, że na pewno nasze płace są zbyt niskie i odstają w tej chwili od jakiejkolwiek średniej krajowej, ale nie jest to najważniejszy problem. Jest to ważny problem, utrzymanie się godnej nauczyciela i wobec, nawet występowanie wobec uczniów, czy pójście do kina, do teatru, do tych miejsc kultury stanowi problem w zakresie wydatkowania pieniędzy. Jeszcze? Ja uważam, że teraz najistotniejszą sprawą jest przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela, bo degradacja zawodu następowała od wielu lat. Sam system kształcenia, który został zniszczony przez poprzedników, doprowadził, że do zawodu...
Pytanie, czy pieniędzmi da się ten problem rozwiązać, prawda?
I takimi. Bo
dobrze, Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo proszę.
Że to są dwie przyczyny tej sytuacji konfliktowej. Jeden to nieumiejętność dialogu z nauczycielami przez panią minister Zalewską. Kiedy słuchałem w radiu Zachód panią Bożenę Pierzgalską, która nie zostawiła suchej nitki na pani minister Zalewskiej, podała jej totalny krytyce, a zatem mówiąc o tym, że złym ministrem, a zatem ta nieumiejętność to jest jedna strona, a druga sprawa to jest rzeczywiście ta sytuacja wynagrodzeń nauczycieli. O tym mówiła Bożena Ronowicz, która jest też nauczycielem. Rzeczywiście w tej chwili rząd bardzo hojnie wspomaga inne grupy społeczne, wydaje pieniądze publiczne na inne cele. Nauczyciele są wciąż omijani i wyraźnie trzeba powiedzieć, że w porównaniu do innych porównywalnych zawodów, w porównaniu do pensji nauczycielskich w krajach europejskich, bo do czego się musimy porównać, ta sytuacja nauczycieli jest beznadziejna. Ostatnio do Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych przyszła nauczycielka z tytułem doktora, ona zarabia poniżej 2000 zł. Takiej sytuacji nie możemy mieć w Polsce i ona rzeczywiście demotywuje bardzo do uprawiania tego zawodu. Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak każdy związek, ma prawo protestować i ja wiem o tym, że tak może być to odbierane, ale kiedy pielęgniarki zrobiły białe miasteczko w Warszawie, Prawo i Sprawiedliwość popierało, mówię, że są słuszne żądania tego zawodu. Kiedy Solidarność paliła opony, a Tusk był premierem, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że są to słuszne żądania.
Ale przyzna pan również, że to za Platformy Obywatelskiej i PSL-u zamrożono kwestię podwyżek płac od 12 roku i to Prawo i Sprawiedliwość ruszyło temat, a to, że nie podoba się to ZNP ze względu na to, że te podwyżki mogłyby być wyższe, to jest inna sprawa.
Do 2012 roku wynagrodzenia nauczycieli, i to pokazano wyraźnie, wzrosło 45%. Wtedy był kryzys, zatrzymano ten stan wzrostu. Jeżeli w tej chwili sytuacja naszego budżetu jest tak dobra, to tą decyzję trzeba podjąć. I żeby uniknąć tego strajku, o którym mówimy, trzeba podnieść wynagrodzenia nauczycielom i to jest prosta decyzja.
Głos Kukiz 15.
Nauczyciele oczywiście mają prawo strajkować i właściwie tutaj te postulaty popieramy, bo faktycznie za mało zarabiają, ale wybrali sobie najgorszy możliwy termin. Dlaczego? No ewidentnie wygląda to politycznie. Nie dość, że niestety egzaminy, no to właśnie zbliżające się wybory. Przecież można było też w zeszłym roku strajkować. Można było, można było. Więc z jednej strony poprzednicy, czyli zarząd PO w ogóle sobie też nie poradził kompletnie z tą całą edukacją. Tak teraz PiS dołożył do tego dziegciu. No i wygląda to fatalnie. A w świetle tych wszystkich historii jeszcze to, że minister Zalewska kandyduje do Europarlamentu, to już w ogóle kiepsko wygląda. I tak naprawdę trzeba by usiąść z nauczycielami i wszystko od początku do końca ustalić. Po prostu pozawierać nowe umowy, bo wygląda to słabo. Niestety. I to z niekorzyścią dla naszych dzieci, dla rodziców.
Tak, złośliwi mówią, że trzeba głosować na minister Zalewską, żeby do tego Europarlamentu się dostała. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. W sensie formalnym...
To już dolnośląskie, żeby się załatwić.
Tak jest. W sensie formalnym to jest tak, że no to ten strajk dotyczy organizacji przez miasto oświaty, więc pojawia się pytanie, co mówi urząd w tej sprawie, jak zareaguje na tę sytuację, jeśli do niej dojdzie oczywiście, bo rozmowy przecież trwają.
Do tej sytuacji nie dojdzie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić, żeby nauczyciele strajkowali wakacje, a tylko wówczas nie będzie kampanii wyborczej w tym roku. Po drugie, trzeba sobie jasno powiedzieć, że po tym, jak już policjanci strajkując na L4 uzyskali znaczące podwyżki, to opowiadanie o tym, że nauczyciele nie mają strajkować, bo to jest misja, etos i tak dalej, to już możemy o tym zapomnieć. A po trzecie, nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, ale między październikiem a styczniem tego roku nauczyciele akademicy uzyskali średnio po 800 zł podwyżek i trudno sobie wyobrazić, żeby nauczyciele w szkołach oczekiwali mniejszej podwyżki.
Czyli jest plan na podwyżki?
Według mnie do końca kwietnia najpóźniej podwyżki zostaną w granicach właśnie 700-800 zł wynegocjowane, włączy się w to premier i żadnego strajku nie będzie.
Ja jeszcze tylko dodam.
Krzysztof Kaliszuk uciął temat po prostu.
Dobrze. Oczywiście.
Ale Boże Narodowicie.
Trzymajmy kciuki za
jednym zdaniem zmieniamy temat. Tak,
jeżeli jest to tylko problem podwyżek, no to...
Bożena, jeszcze jedno tylko chciałem powiedzieć. Wyjątkowo zły termin reformy. Trzeba było tą terminę o rok przedłużyć. Na przykładzie naszego miasta. W tym roku, poza normalnym rocznikiem, dojdzie nam pół rocznika tak zwanych sześciolatków, którzy wówczas zostali namówieni przed paru laty do pójścia do szkoły. I do tego półtora rocznika dojdzie jeszcze jeden rocznik, dlatego że likwidowano gimnazja. Także dzisiaj w jednej szkole będziemy mieć dwa i pół rocznika. Gdyby tą reformę przesunięto o jeden rok, nie mielibyśmy dwóch i pół, mielibyśmy tylko dwa roczniki.
Zielona Góra będzie przykładem chaosu. I w tej sprawie powinna być nadzwyczajna sesja Rady Miasta, a nie
ustawą nie zmienimy reformy.
Rozwiązać problem właśnie tych nadmiernych roczników. Ja tylko jeszcze może dodam, że parę lat temu miałam okazję kilkakrotnie wizytować szkoły w Finlandii i oświata fińska była w beznadziejnym kilkadziesiąt lat temu
stanie.
A w tej chwili jest najlepsza. I to nie tylko podwyższenie płac nauczycieli na to wpłynęło. Między innymi dzisiaj jest to, bym powiedziała, tak jak u nas zawód lekarza jest ze względów finansowych najbardziej popularny, tak najbardziej popularny jest zawód nauczyciela Finlandii.
I stawiamy kropkę, natomiast tylko, bo przypomniało mi się, bo rozmawiałem też z Bożeną Pierzgalską z Solidarności o sytuacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej i ona także, żeby tu uzupełnić Czesława Fiedorowicza wypowiedź, wskazywała, że poprzedni ministrowie też byli dobani. Dokładnie. I że w jej ocenie to jest problem w ministerstwie i tego, co dzieje się w ministerstwie.
Czyli problem globalny.
Ale tego nie rozwiążemy. Ale tego nie rozwiążemy oczywiście w tej audycji.
Jednego mamy ministra, dziś panią pytamy, minister Zalewską.
Dziś pytamy natomiast i teraz o wybory do Parlamentu Europejskiego, bo te zbliżają się wielkimi krokami. Mamy termin podany majowy. Mamy w końcu komitety wyborcze rejestrujące się, no, ale nie mamy jeszcze jedynki na przykład z Koalicji Europejskiej i decyzji, to pytanie do Czesława Fiedorowicza.
Tak jest.
Bogusław Liberacki na jedynce?
Tak jest.
Wiele wskazuje na to, że tą jedynką będzie senator Waldemar Sługocki.
Jedynką do Europarlamentu? To tak, zaskoczenie.
Czyli tak, jednak jesteśmy zaskoczeni.
To znaczy, ja słyszę, że takie są zabiegi, to jest możliwe i to jest cały czas w grze. Ja myślę, mi się żarty nie trzeba. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy poważnie, jesteśmy wszyscy mieszkańcami Zielonej Góry. Przypominam sobie jedne wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie się spieliśmy, żeby Zielonogórzanin, Artur Zasada był stosunkowo wysoko na liście. I wydaje mi się, że z bardzo różnych ugrupowań wszyscy głosowali na Artura Zasadę, żeby został europosłem. Był europosłem Platformy Obywatelskiej. Potem oddaliśmy Artura Zasadę do PiSu. Dzisiaj jest posłem
PiSu. Czy sam się oddał? Ja
mówię o takim ogólnym, że to za sprawą wyborców. Wszystko za sprawą wyborców. Zatem dzisiaj, jeżeli widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość wystawiło dwóch pierwszych miejscach Szczecinian, a zatem w ogóle nie chce nic mieć wspólnego z województwem lubuskim. Mówię o takim pragmatycznym podejściu, byśmy mieli swojego reprezentanta, by mieliśmy rzeczywistą korzyść z Artura Zasady, żeby dzisiaj Waldemar Sługocki został tą jedynką i wszyscy i z prawa, i z lewa, i ze środka głosowali właśnie na jednego europosła.
Bartosz Arłukowicz i dalej?
Być może tak. To znaczy,
ja wiem
o tym, że takie są zabiegi, by te ugrupowania, które współtworzą to znaczy, pamiętajmy, że okręgiem jest województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie. Mówię o tym ugrupowaniu, z którym w jakiś sposób jestem związany, że rzeczywiście sensem jest takim, by Zielonogórzanin był liderem tej listy.
Dobrze, a jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to mówi się o tym, że na trzecim miejscu miałaby być Elżbieta Rafalska, która, jeśli wierzyć także...
I też nikt z Zielonej Góry.
Ale Lubuszanka byłaby w stanie i tutaj także zrobić taki wynik, kto wie, czy nie...
Czy nie przeskoczyć tego pudła, tak jest. Kandydatów i myślę, że bardzo dobra decyzja tutaj władz regionu Prawa i Sprawiedliwości, aby kandydatów takich jak pani minister Rawalska czy pan minister Jerzy Materna umieścić na liście do Europarlamentu.
A Jerzy Materna na którym miejscu?
Czwartym.
Na czwartym, tak?
Ja przyznam się, nie znam miejsc. Pan redaktor mi nawet powiedział w przypadku pani minister Rawalskiej.
Natomiast... No to jeszcze nie jest decyzja podjęta. Prezes Kaczyński mówił, że zastanawiają się nad takim rozwiązaniem tutaj, prawda?
I myślę, że to jest dobre posunięcie, że tych dwóch dwóch parlamentarzystów, mm-hmm. jednocześnie ministrów zostało umieszczonych na liście Prawa i Sprawiedliwości i mogą skutecznie rywalizować z kandydatami zachodniopomorskiego.
Olimpia Tomczykiwko, jak to w Kukizie było, bo zdaje się, że mieliśmy poznać już te jedynki, ale jeszcze
no już
cisza.
Niebawem, tak? No już są tam ostatnie szlify, ale faktycznie tutaj poprę w aspekcie pana Czesława, że świetnie byłoby, gdyby na jedynce był jakiś lubuszanin, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby to był zielonogórzanin lub zielonogórzanka. Tak, generalizując.
Olimpia Tomczykiwka będzie na liście Kukiz na jedynce.
Ja jeszcze nic nie mówię. W każdym razie na pewno byłoby świetnie, gdybyśmy mieli swojego reprezentanta w Europarlamencie i żeby nie był to ktoś ze Szczecina. Też nam bardzo to leży na sercu. No, a jeżeli chodzi o nas, no trwają ostatnie rozmowy, już niebawem będzie wiadomo, co my robimy, ale jak to wygląda? No, bardzo rzadko, właściwie faktycznie tylko Artur Zasada był naszym reprezentantem, takim bezpośrednim. A tak, no niestety, ale teraz pan Liberacki, no nie jest stąd, to nie jest nasz człowiek. Pan Hoc, to też nie jest nasz człowiek, w dodatku właściwie z nadania, a nie z wyboru. No więc chciałoby się, żeby ktoś był od nas faktycznie.
Nie, no z wyboru, bo...
No nie brał udziału w ogóle w wyborach.
Grubarczyk wygrał
w ogóle
wówczas,
nie brał
udziału
w wyborach, tylko został powołany.
Brał udział w wyborach, tylko minister Grubarczyk objął dekę ministerialną, dlatego
tak,
on przejął.
Tak, no ale startował w wyborach. Tak
jest, startował w wyborach dzisiejszej pozycji. I to tak jak tak się jest. Dzieje zwykle. Krzysztof Kaliszuk przygląda się temu i też ma, jak sądzę, tutaj wyrobioną opinię na temat
oczywiście.
List.
Przy takich dobrych nazwiskach Prawa i Sprawiedliwości można liczyć na dużo większą frekwencję w naszych dwóch województwach niż była dotąd. To powoduje, że mamy realne szanse na 4 mandaty. Ja widzę szansę na 2 miejsca dla Lubuszan, bo uważam, że faktycznie poza miejscem Brudzińskim pani minister Rafalska z trzeciego miejsca startując obejmie ten drugi mandat, który PiS zdobędzie. Natomiast jeśli chodzi o koalicję europejską, bo ona ma szansę również na 2 mandaty, to możemy mieć Lubuszanina tylko wówczas, jeżeli wystartuje, i to nieważne, czy na drugim, czy na trzecim miejscu, pani marszałek Elżbieta Polak, a nie pan Waldemar Sługocki, bo to ona pokazała w ostatnich wyborach, że ma największą popularność.
I poza tym
pamiętajmy, że na liście Koalicji Europejskiej musi być w pierwszej trójce kobieta. No, nie wyobrażacie sobie chyba, że będzie Liberacki, Arłukowicz, Sługocki, nieważne w jakim układzie, i nie będzie tam kobiety. No to jest wbrew temu, co cały czas koalicja
zaczyna się
twierdzi.
Robić gęsto. Zaczyna
wobec
się
tego
robić gęsto.
Uważam, że powinna startować pani marszałek Elżbieta Polak i ma realną szansę. Wówczas będziemy mieć europosła z Gorzowa i europosła z Zielonej Góry.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przemiłą dyskusję w politycznym podsumowaniu tygodnia. Dziś Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Państwu.
Pan Czesław Fiodorowicz, dziękuję Polskie bardzo. Stronnictwo Ludowe, Koalicja Europejska, Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
I był również gościem wiceprezydent miasta Krzysztof Kaliszuk.
Dziękuję serdecznie.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Zapraszam za tydzień o 9.25.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM. Sponsorem wskazania czasu jest Athletic Sport, dystrybutor polskich rowerów Cross i Romet. Zielona Góra, Baton.